wszystkiego zdrowego od Jana Bożego. O tym, jak dbać o zdrowie i jak się leczyć, w audycji, która powstaje we współpracy ze Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Łodzi. Zapraszam serdecznie, Michał Śmigielski. Wracamy do audycji Wszystkiego Zdrowego od Jana Bożego. Dziś naszym gościem jest dr Iwona Laudańska-Olszewska z oddziału okulistycznego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Łodzi. Rozmawiamy o zaćmie. Pani doktor, możemy przypomnieć naszym słuchaczom, co powoduje tę chorobę, tryb życia, czy jest dziedziczna?
Oczywiście. Zaćma. Przede wszystkim jako najczęstszy stan patologiczny soczewki, polegający na jej częściowym lub całkowitym zmętnieniu, czyli utratę przezierności, spowodowana jest najczęściej fizjologicznym procesem starzenia się organizmu, ale może być też wywołana czynnikami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. I początki zaćmy starczej mogą się ujawniać już po 40 roku życia, a najczęściej ujawnia się ona po 50-60 roku życia.
A jak dawniej leczono tę chorobę? Podobno jeszcze kilkadziesiąt lat temu zaćma oznaczała ślepotę.
O tak, to bardzo ciekawy temat. Proszę sobie wyobrazić, że pierwsze wzmianki dotyczące prób usuwania zmętniałej soczewki, bo choroba znana była od dawna, pochodzą już z Babilonii i sięgają ponad 3000 lat wstecz. Z zapisków, z dokumentów, jakie mamy, wiemy, że polegały one na zepchnięciu zmętniałej soczewki w głąb gałki ocznej. Dawało to prawdopodobnie pacjentowi kilkudniową poprawę ostrości wzroku, ale ponieważ dokonywano tego za pomocą zwykłego szpikulca czy jakiegoś kawałka drewna, bez oczywiście zachowania znanych nam obecnie zasad jałowości pola operacyjnego, dochodzić musiało do bardzo poważnych zapaleń gałki ocznej i tym samym prowadziło do bezpowrotnej utraty wzroku. Musiało minąć wiele, wiele, wiele lat, bo kolejny taki etap to rok 1747 i postać Jacques'a Daviela, który jako pierwszy usunął zmętniałą soczewkę. Ale musimy pamiętać, że nie istniały wówczas metody korekcji tej pooperacyjnej bezsoczewkowości, bo tak nazywamy stan po usunięciu zaćmy. I pacjenci poddani temu zabiegowi pozostawali skazani na bardzo wysokiej mocy szkła plusowe, ale oczywiście zaćma była usunięta. Kolejny krok to okres II wojny światowej, kiedy Sir Harold Ridley poczynił taką obserwację. Był on w czasie II wojny światowej konsultantem lotników z Królewskich Sił Powietrznych, uczestniczących w bitwie o Anglię. I on leczył tych lotników. I doktor zauważył, że szkło pochodzące z kokpitu, plexiglas, które dostaje się do oczu tych lotników, nie wywołuje odczynu zapalnego. To było dla niego takim impulsem do zaprojektowania i w ogóle do pomysłu, że można stworzyć coś, soczewkę, która będzie zastępowała tę usuniętą naturalną soczewkę oka. I kolejny etap to jest rok 1950, kiedy ma miejsce pierwsze wszczepienie sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej. Od tego czasu nastąpił nieprawdopodobny rozwój w kwestii materiałów stosowanych do stworzenia soczewek wewnątrzgałkowych, jak również do stworzenia ich stosownej mocy. Ale proszę sobie wyobrazić, że dopiero w 1981 roku amerykańskie Towarzystwo Food and Drug Administration zatwierdziło soczewki jako bezpieczne do stosowania wewnątrzgałkowego. Także to wszystko działo się niemalże, można powiedzieć, na naszych oczach.
A jeśli chodzi o czasy dzisiejsze, to jak leczy się zaćmę? Jak długo trwa ten zabieg? No i na czym polega?
Obecnie stosowane są dwie metody operacyjne. Metoda fakoemulsyfikacji zaćmy, stosowana u znakomitej większości pacjentów, i metoda zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy, która wymaga zastosowania większego cięcia, założenia szwów, dłuższego okresu rehabilitacji. Metoda fakoemulsyfikacji polega na rozdrobnieniu soczewki za pomocą ultradźwięków i wyssaniu tych mas soczewkowych. Pozwala ona na stosowanie małego cięcia i tym samym szybszy powrót do zdrowia. Przez to samo cięcie wprowadza się do torebkową, sztuczną, miękką soczewkę. Jeżeli chodzi o same soczewki, to obecnie mamy do dyspozycji kilka typów soczewek. Są to soczewki jednoogniskowe, które zapewniają dobre widzenie do dali lub bliżej. One posiadają jedno ustalone właśnie ognisko. Pacjent z tą soczewką będzie wymagał korekcji odpowiednio do czytania lub do chodzenia. Mamy również do dyspozycji soczewki toryczne, które zapewniają dobre widzenie do dali lub bliżej i korygują, podobnie jak jednoogniskowe, i korygują dodatkowo astygmatyzm, jeżeli pacjent przedoperacyjnie taką wadę wzroku posiadał. Są również soczewki o wydłużonej ogniskowej, które zapewniają wyraźne widzenie na dalekie odległości i średnie, oraz soczewki wieloogniskowe, które zapewniają pełen zakres widzenia do dali i bliżej. Oczywiście o typie soczewki musi zdecydować lekarz i pacjent, ponieważ nie każdy pacjent do wszystkich typów soczewki się kwalifikuje.
A jeśli chodzi o samą soczewkę, to na jak długo wystarcza taka sztuczna soczewka?
Tak, to też jest bardzo częste pytanie. Obecnie stosowane soczewki wewnątrzgałkowe są tak zaprojektowane i stworzone z takich materiałów, że zapewniają one pacjentowi komfortowe widzenie przez całe życie. Nie wymagają wymiany.
A wróćmy do samego zabiegu. To jak długo jest się w szpitalu, kiedy ktoś zgłasza się na usunięcie zaćmy, oraz jak długo trwa sama rekonwalescencja i na czym ona polega?
Jeżeli chodzi o pobyt w szpitalu, to obecnie operacje zaćmy niepowikłanej najczęściej odbywają się w trybie jednodniowym. Pacjent zgłasza się do szpitala w dniu operacji i czas, jaki spędza w oddziale, jest poświęcony przygotowaniu pacjenta do operacji, przeprowadzeniu zabiegu i krótkiej obserwacji pooperacyjnej. Następnie pacjent otrzymuje wypis, zalecenia i datę wizyty kontrolnej. Także pobyt pacjenta w szpitalu to jest po prostu kilka godzin. Jeżeli chodzi o rekonwalescencję, to tutaj zależy to oczywiście od typu operacji, jaki został przeprowadzony. W przypadku niepowikłanej operacji fakoemulsyfikacji przyjmujemy, że jest to około miesiąca. W przypadku zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy ten czas może sięgać nawet 3 miesięcy. Rehabilitacja czy rekonwalescencja polega na wygojeniu pooperacyjnym portów, przez które mikrochirurg wchodzi do gałki ocznej, co pozwala ustalić pooperacyjną korekcję wzroku. Cała operacja odbywa się w znieczuleniu miejscowym. Czas, jaki pacjent spędza na sali operacyjnej, jest również czasem, kiedy jest on przygotowywany do samej operacji.